Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
A w zeszłym tygodniu, szanowni państwo, nie wiedzieliśmy nic. Spotkaliśmy się, spekulowaliśmy tutaj na antenie, a dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że wiemy już wszystko, ponieważ mija 5 dni od tegorocznej 95. ceremonii rozdania Oscarów i no, wychodzi na to, że bukmacherzy się nie mylili. Wszystko wszędzie naraz duetu The Daniels w istocie było niemal wszędzie i cały czas jest niemal wszędzie. Zdobyło niemal wszystkie nagrody i to wszystko wydarzyło się równocześnie. To jest naraz. Równocześnie w twarz nikt nie dostał. Obyło się bez większych skandali, którymi zasłynęła zeszłoroczna gala, ceremonia rozdania Oscarów. No, może wyłączając tegoroczną oślicę. Ponoć była to Jenny z duchów Inisherin, ale później Martin McDonagh zdementował te plotki. Oślica, z którą Jimmy Kimmel, gospodarz tego wieczoru, wyszedł na scenę Dolby Theatre i równocześnie pojawił się też to chwilę później wielki sztuczny niedźwiedź, ale to jest swoisty urok tego mikroświata, który tam właśnie przy hollywoodzkim bulwarze wydarza się. Świata, który faktycznie jest swoistą krainą całkowicie pozbawioną związku z tą rzeczywistością, która dzieje się przecznicy dalej, chociażby na bulwarze zachodzącego słońca. To jest taka rozbuchana maszyna, której my się przyglądamy rok rocznie, no i przyglądaliśmy się i w tym roku. No zresztą ten dywan, który w tym roku był w kolorze szampańskim, a nie czerwonym, szampańskim, czyli taki rodzaj beżu przeplatany złotymi gwiazdkami. Hugh Grant, który na tymże dywanie udzielił wywiadu, który to wywiad sprawił, że gwiazdor spotkał się z krytyką. Publika klaskała, wzruszała się, a ta hollywoodzka machina, no właśnie, buchała parą. Natomiast w tym momencie w magazynie filmowym porzucamy na chwilę kilka glamour i wracamy do filmu, bo no właśnie, jak to było z tymi zaskoczeniami? O tym filmoznawca i autor podcastu audiowizualny Karol Szafraniec.
Myślę, że są zaskoczenia, ale tych zaskoczeń nie jest jakoś wiele i że to była taka bezpieczna gala pod wszelkimi względami. To znaczy ona była bezpieczna, jeśli chodzi o to, jak przebiegła, jak wyglądały jej poszczególne elementy, ale też jeśli chodzi o zwycięstwo, no to ona szła zgodnie z większością przewidywań, co jest taką drogą ciekawą, bo jednak film, który dostał tych nagród najwięcej i te najważniejsze, jest produkcją interesującą, ale z mojej perspektywy mogło być lepiej, ale mogło być też dużo gorzej.
Wszystko wszędzie naraz i triumf duetu The Daniels. 6 Oscarów to bardzo dużo z 11 nominacji. Ty masz pewne zastrzeżenie do tego filmu, zwłaszcza co ciekawe w kontekście montażowym, bo ta nagroda także wpadła w ręce tej produkcji, a tymczasem ty mówisz, że on cię nie usatysfakcjonował w 100%.
Tak, to jest taki film, który ja widziałem 2 razy. Kiedy nagrywałem swój odcinek podcastu o nominacjach, wtedy jeszcze byłem po tym pierwszym razie, potem sobie ten film zobaczyłem ponownie. Ja uważam, że to jest film niezwykły, naprawdę, bo to nie jest kino, które zazwyczaj dostaje Oscary, bo jedną nogą ten film jest zakorzeniony w popkulturze, w takim bardzo gatunkowym, komiksowym kinie, a z drugiej strony zakorzeniony w takim bardzo niezależnym amerykańskim kinie, takim skromnym, małym i on ciekawie łączy te dwa światy i nagle to połączenie dało możliwość dostania Oscarów takiemu kinu, kiedy właśnie ani jedno, ani drugie zazwyczaj Oscarów nie dostawało. Michelle Yeoh, która odbierała Oscara za najlepszą rolę aktorską, mówiła, nie, przepraszam, Jamie Lee Curtis, która odbierała za najlepszą rolę drugoplanową kobiecą, która zaczynała od filmu Halloween, czyli od horroru i grała głównie w filmach gatunkowych, to mówiła coś takiego i to jest dość niezwykłe, że jej Oscar to nie jest Oscar tylko dla niej, ale też dla ludzi, którzy w ogóle tworzą kino gatunkowe. Że to wreszcie zostało gdzieś dostrzeżone, więc pod tym względem to jest bardzo ciekawe. Natomiast dla mnie nie jest to film najlepszy z tej stawki, bo to był wyjątkowo dobry rok. I gdyby Wszystko wszędzie naraz pojawiło się w jakimś innym momencie, na tle takiej trochę posuchy hollywoodzkiej, to być może byłbym zachwycony i odwagą, i taką niezwykłością, że coś takiego zostaje nagrodzone. A w tym roku naprawdę było bardzo dużo dobrych filmów.
Ty miałeś swojego faworyta, gdy idzie o tę główną nagrodę, o najlepszy film?
Nie miałem jednego faworyta, bo tu jest kilka filmów, które mi się bardzo podobały. Duchy i Nisherin na przykład.
I to jest zawód.
Tak, aczkolwiek spodziewałem się, że ten film nie dostanie za najlepszy film. Chciałem jeszcze tylko szybko wrócić do tego tematu montażu, bo uważam, że Wszystko wszędzie naraz to film dobrze zmontowany w pewnych scenach. W scenach natomiast takich bardzo wizyjnych, które powinny nas tak oszałamiać w tym filmie, to moim zdaniem jest troszkę chaotyczny. No ale jednak widocznie to coś, co sprawia, że ten film jest taki kolażowy i taki niezwykły, to się spodobało Akademii, ale moim faworytem w montażu zdecydowanie był film Tar, który jest tak precyzyjny, że tutaj gdyby dać tylko jedną nagrodę do filmu Tar, to ja bym dał właśnie za montaż.
Tar to tak samo jak w przypadku właśnie Duchów i Nisherin, to też film, który wiele nominacji zdobył, a równocześnie żadnej nagrody.
Tak, tak, tak. No właśnie Duchy i Nisherin, Tar i Aftersun to są tacy moi faworyci. Aftersun jest tylko zauważony za rolę Paula Mescala, ale Tar to taki film bardzo polaryzujący, bo trochę nie wiadomo właściwie, o czym ten film jest, czy ten film potępia cancel culture, czy odwrotnie. Jest tak zrobiony, że dla niektórych jest zbyt wystudiowany, zbyt może snobistyczny, chociaż jak się go uważnie ogląda, to można też właśnie odebrać go zupełnie odwrotnie, ale zdecydowanie postawiono w tym roku na tą spontaniczność, na taką naturalność, na taką radość i robienia kina, i też życia po prostu, bo Wszystko wszędzie naraz to jest taki film, który jest o radości, o tym, żeby cieszyć się tym, co się ma. Ta radość kina, radość życia, radość bycia tym, kim się jest, im wykorzystywania możliwości, które się ma, no to jest jakby istota tego, o czym jest ten film. I mam wrażenie, że też po tych przemowach twórców tego filmu, aktorów z tego filmu, widać, że w tym roku ta radość jakoś ujęła Akademię i takie zbyt wystudiowane rzeczy ich nie przekonały.
Marzenia się spełniają, to jest ta kwestia, która pojawiała się bardzo często przed tym mikrofonem w Dolby Theatre. Natomiast jeśli mówimy o tych wszystkich sprawach najważniejszych, o tych nagrodach, o filmach docenionych i niedocenionych, to myślę, że trzeba poruszyć wątek filmu Na zachodzie bez zmian, bo to jest dla mnie bardzo duże zaskoczenie i zaskoczenie negatywne, dlatego że tych nagród faktycznie pojawiło się bardzo sporo, a ja przyznam szczerze, że to jest jeden z tych filmów, który w tegorocznym zestawieniu oscarowym przekonał mnie najmniej. Ja jestem ciekaw, co ty myślisz o tych wyborach Akademii.
Też byłem zaskoczony tak dużą ilością nagród dla tego filmu. Ja się spodziewałem, że jednak będzie ich mniej. Bardzo ciekawe jest to, co tutaj się dzieje, bo tutaj mamy kilka takich zakulisowych batalii, które toczą się wokół Oscarów już od jakiegoś czasu. Po pierwsze mamy takie pytanie, czy Oscary muszą być tylko dla kina amerykańskiego. I Oscar dla Parasite, który był takim pozytywnym, wielkim zaskoczeniem, pokazywał, że jeśli Oscary chcą przetrwać, chcą być oglądane i chcą być takie na bieżąco z tym, co się dzieje dzisiaj, muszą się otwierać na inne języki, inne kultury bardziej niż to było dotychczas, więc to jest jakby pierwszy powód, mam wrażenie, dla którego Akademia przychylnie na ten film patrzyła. Drugi powód to jest oczywiście tematyka wojenna. Co prawda to jest taki film antywojenny w sposób totalny, to znaczy pokazujący, tak, że wojna w ogóle zawsze jest zła, co w obliczu tego, co w tym momencie się dzieje, kiedy jakby widzimy, że pewne rodzaje wojny są konieczne, że to może nie do końca się zgrywa, więc dla niektórych to jest trochę niefortunny wybór akurat tego filmu teraz, ale jeszcze jest trzecia walka, która ma ogromne znaczenie, czyli walka tradycyjnych studiów filmowych i studiów streamingowych. To jest film Netflixa. Zdecydowanie większość filmów, które są nominowane w kategorii najlepszy film w tym roku, to jednak są tradycyjne filmy kinowe z tradycyjną, najpierw kinową dystrybucją. Widać, że Oscary nie próbują, tak jak Festiwal Cannes kiedyś, odciąć się od streamingów, bo wiedzą, że tam jednak jest współczesny film i ludzie oglądają streamingi, nie można udawać, że tego nie ma, ale starali się, mam wrażenie, w jakiś sposób ilością nominacji przekierować zainteresowanie Akademii do tradycyjnej kinematografii, ale jednak ten Netflix jest potężny. Netflix ma potężne zaplecze też promocyjne. Te wszystkie kulturowe trendy pomogły temu filmowi, ale ten film też pokazuje, tak ogromny sukces tego filmu pokazuje, jak mocną pozycję ma Netflix i rynkową, i taką wpływową w świecie filmu.
Czy to jest także opowieść o tym, że Akademia otwiera się na nowe przestrzenie, że Akademia, która przeżywa swój kryzys, Gala Oscarów także, która przeżywa swój kryzys, doceniając te produkcje Netflixowe, wykonuje jakiś krok w przód, który ma poniekąd uchronić ją przed utratą prestiżu?
Na pewno. Ja myślę, że przez to troszkę w rozkroku takim jest Akademia, bo ona szuka dla siebie czegoś nowego. Ciekawym na przykład, więc musi się jakoś chyba otwierać na ze streamingi. Ja nie wiem, czy to jest możliwe, żeby zupełnie się od tego odciąć. No Pinocchio Guillermo del Toro to też film Netflixa, tak. Ale i to jest akurat bardzo dobry wybór i to też niesamowite, że najstarszy, najbardziej tradycyjny rodzaj animacji, czyli animacja poklatkowa wygrała z tymi wielkimi z komputerowymi produkcjami. Oczywiście tak naprawdę to taka animacja jest teraz bardziej kosztowna niż ta komputerowa, ale Netflix pozwolił Del Toro na zrobienie tego filmu. Dali mu pieniądze, dali mu możliwości. To jest bardzo niezwykłe, że jednak Netflix też czasami przywraca pewne rzeczy albo potrafi uchronić pewne znikające zjawiska albo przywrócić im pewien blask. Natomiast ciekawym też dla mnie zjawiskiem jest to, że ten rozkrok Akademii widoczny jest też w tym, że Akademia cały czas nie zdecydowała się na publikowanie swojej transmisji w streamingu. Bo myślę, że przyjdzie kiedyś taki moment, że oni też będą musieli wyjść z tradycyjnej telewizji, ale jeszcze uparcie zostają przy tym starym modelu, przy pieniądzach z reklam i bardzo walczą o to, żeby zebrać Amerykanów i też ludzi z całego świata w tego jednego wieczora. Wychodzi im to coraz gorzej, ale próbują, że gdzieś widać, że to jest też ważne, czy ludzie to oglądają, czy nie, bo to jest ważne dla samej Akademii, czy ona ma jeszcze znaczenie.
No, gala przede wszystkim też w skróconej formule, bo zwróćmy uwagę na to, że sprzed 2 lat bodaj to dane, że ta oglądalność gali spadła niemalże o 50%. Natomiast jeśli mówimy o tych kierunkach, o tych kursach Akademii, to warto, myślę, zwrócić też uwagę na wieloryba, dlatego że dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie, że mimo wielkich kontrowersji wokół body shamingu, mimo wielkich kontrowersji związanych z tą kreacją 300-kilogramowego bohatera, którego grał Brendan Fraser, on tę nagrodę otrzymał. I faktycznie, kiedy spoglądamy na ten film, to widzimy absolutnie wybitną rolę, absolutny kunszt aktorski, warsztat stojący u podstaw tego przedsięwzięcia, ale my przecież kojarzymy Oscary z taką, ja wiem, nawet przesuniętą do granic możliwości poprawnością polityczną. Moim zdaniem to też jest bardzo znamienny moment.
Ja bym troszeczkę nie przesadzał z tą przesuniętą do granic poprawnością polityczną, bo troszkę poprawność polityczna jest czasami taką maską. To znaczy, że Oscary próbują się sprzedać czasami jako poprawne polityczne, a niekoniecznie faktycznie takie są. To też jest rodzaj takiej gry, gdzie próbuje się Akademia dostosować do obecnych trendów, a pod spodem wszystko jest po staremu, więc to jest bardzo różnie. I są takie lata oscarowe, takie momenty w Oscarach, kiedy bardzo idzie się zgodnie z pewnymi trendami poprawnościowymi, a są takie, kiedy nagrody są przyznawane na kontrze. Krytyk Michał Leszczyk powiedział, gdzieś napisał coś takiego też przy okazji Wieloryba, że to są anonimowe są te głosowania, więc w momencie, kiedy Akademia głosuje, to nie musi się kierować poprawnością, może zagłosować na tego, na kogo naprawdę chce, a chyba jednak ten Brendan Fraser jakoś wzruszył publiczność. Ja też mam wrażenie i było już po premierze Wieloryba, było sporo takich tekstów, takich wypowiedzi, które broniły tego filmu. To znaczy, że moglibyśmy się zastanowić, czy gdyby znaleźć aktora, który faktycznie będzie grał taką rolę, czy eksplorowanie jego ciała, prawdziwego ciała przez kamerę, też nie będzie w jakiś sposób niemoralne. Tu jest bardzo, bardzo wiele pytań, ale faktycznie ciekawe jest to, że Akademia postanowiła przeskoczyć te kontrowersje i nagrodzić tę rolę w całości w jakimś sensie. To znaczy, że ten film dostał nagrodę i dla Brendana Frasera, ale też za charakteryzację. Czyli jakby pominięto, Akademia powiedziała, nie przejmujemy się kontrowersjami, wszystko, co jest związane z tą rolą, jest godne Oscara.
Ja mówię o tym zaskoczeniu, dlatego że ja byłem pewien, że Paul Mescal, czyli ten aktor, który w tym momencie zaczyna wypływać na szerokie wody oceanu produkcji międzynarodowych, a przede wszystkim wielkich produkcji, zostanie doceniony, no właśnie, nieco bardziej, tak samo jak After Sun, jeden z moim zdaniem ważniejszych obrazów tegorocznego zestawienia.
Tak, to wspaniały film, no być może mój ulubiony film ubiegłego roku. W ogóle mam takie dziwne wrażenie, że najlepsze filmy ubiegłego roku, które tak jak mówiłem, to świetny rok, to są filmy, które nie wygrały ani Berlina, ani Cannes, ani Wenecji, ani nie dostały Oscara za najlepszy film. Ale mam takie wrażenie, że After Sun i Paul Mescal, to w ogóle dobrze, że After Sun został dostrzeżony, bo to jest mała produkcja, film szkocki. Natomiast Paul Mescal już teraz jest wokół niego taki hype, jest nim takie zainteresowanie. Już wiemy, że prawdopodobnie zagra w drugiej części Gladiatora, że on na razie nie dostał Oscara. Na razie to było sam fakt, że tak mały film niedoceniony w pozostałej części stawki oscarowej i że Paul Mescal został dostrzeżony mimo to, to już jest wielka nobilitacja, ale ja myślę, że my Paula Mescala będziemy oglądać bardzo, bardzo dużo w najbliższych latach i to będzie takie naprawdę hot nazwisko.
Zastanawiam się, co myślisz o tych pozostałych nominacjach aktorskich. Kiedy spoglądam na te nominacje w zakresie aktora drugoplanowego, ja tutaj uważam, że tutaj chyba była w ogóle najsilniejsza konkurencja w tegorocznym zestawieniu oscarowym. Natomiast tak naprawdę trzy pozostałe obok Frasera nagrody trafiły do Wszystko Wszędzie Naraz. Zastanawiam się, czy ty afirmujesz, czy raczej kontestujesz te wybory?
No więc wszyscy mówili, to właściwie wszyscy obstawiali bukmacherzy i krytycy, że Ki Huy Quan za rolę w Wszystko Wszędzie Naraz to jest pewniak. Ja no, tak swoim sercem dawał nagrody, to dałbym raczej Barry'emu Keoghanowi z Duchów Inisherin, bo to jest niesamowita rola. To jest ta druga ważna, drugoplanowa rola męska w tym filmie.
Zresztą historię, prawda? Bo my mówimy w tym momencie, teraz jest bardzo głośno o tej osobistej historii Ke Huy Quana, ale ta historia Barry'ego Keoghana także jest nieoczywista i także jest bardzo hollywoodzka.
Bardzo hollywoodzka, człowiek z niesamowicie trudnym dzieciństwem, który tułał się od rodziny zastępczej do rodziny zastępczej, który pokonał wiele takich swoich własnych problemów, demonów, ograniczeń, które są wokół, no dzisiaj jest na czerwonym dywanie i to jest niesamowita historia.
Beżowym,
ale to jest człowiek,
przepraszam taki, bardzo, bądźmy konsekwentni,
tak,
szampańskim nawet.
Tak, teraz jest trochę inaczej. Natomiast no, to jest człowiek o tak niezwykłej twarzy. Tak specyficzny aktor, ale że ja myślę, że jeszcze Akademia go doceni. Natomiast oczywiście Oscary lubią narracje, które same w sobie są hollywoodzkie, prawda? Nie tylko nagradzanie filmów hollywoodzkich, ale też układanie takich opowieści o Ameryce. Bo ważny jeszcze element, o którym nie powiedzieliśmy, jeśli chodzi o Wszystko Wszędzie Naraz, że to jest film, który w bardzo niezwykły sposób celebruje Amerykę i amerykański sen. To jest opowieść o tym, że osoby, które są imigrantami czy dziećmi imigrantów, mają trudno pod wieloma względami. Ten film tego nie ukrywał. On jest krytyczny w stosunku do pewnych systemów amerykańskich, ale z drugiej strony, to też było widać podczas przemowy Danielsów, dwóch przemów i za najlepszą reżyserię, i za najlepszy film, kiedy oni mówią o tym, no, że to jest, że to jednak jest świat, w którym można spełnić pewne marzenia i Wszystko Wszędzie Naraz jest taką opowieścią o tym, że ta Ameryka daje te możliwości, że jak się trochę zastanowić, nawet jak się jest w bardzo kiepskim momencie, to jak się też za bardzo nie trzyma tradycji, bo Ameryka to jest taki bardzo ciekawy film, który jest bardzo proliberalny. On pokazuje, że tradycja daje nam pewien rodzaj siły, ale nie możemy się w niej zamknąć za bardzo i że trzeba się otworzyć gdzieś na to takie społeczeństwo, które nie trzyma się przesadnie korzeni, a przynajmniej w taki sposób, żeby one nas dusiły. To jest ciekawe. Natomiast oczywiście Ke Huy Quan, no to jest postać niezwykła, bo pamiętamy go przecież jako dzieciaka z Gun. Pamiętamy go przede wszystkim jako pomocnika Indiana Jonesa. I teraz on odbiera Oscara najpierw właśnie za rolę w tym samym roku, w którym Spielberg jest nominowany do ważnego filmu. A przecież Spielberg go w jakimś sensie znalazł, umieścił go w kinie i on teraz jest doceniony jako prawdziwy aktor, a nie tylko jako chłopak o azjatyckim pochodzeniu do egzotycznego filmu. To jest ważne, że wszyscy ci aktorzy, Wszystko Wszędzie Naraz, to są aktorzy dotychczas obsadzani według azjatyckiego stereotypu i którzy nie mogli się jakby pokazać od strony takiej pełni aktorskiej. Więc to jest niezwykła historia, że teraz jakby oni zagrali znowu coś, co nawiązuje do ich dotychczasowego emploi, ale wychodzą poza nie. No a oczywiście jeszcze Ke Huy Quan, kiedy film dostał tego Oscara za najlepszy film, no to odbierał nagrodę od Harrisona Forda. Było widać, że Spielberg się cieszy. No i to jest taka bardzo, bardzo hollywoodzka opowieść sama w sobie, więc na pewno pod tym względem Oscary są z siebie zadowolone.
Ty mówisz o hollywoodzkiej opowieści. Ja myślę, że to jest ten moment, w którym należy też postawić pytanie o znaczenie Oscarów w kulturze i amerykańskiej, i światowej. Dlatego, że mówisz o budowaniu tej narracji wokół Ameryki, wokół Stanów Zjednoczonych. Mówisz o tym, że to nie są tylko nagrody, które mają być istotne w świecie filmu. Zastanawiam się, jakie jest twoje podejście do Oscarów, ponieważ Oscary bardzo często także w świecie krytyki filmowej są trochę traktowane jako guilty pleasure takie. To znaczy jako takie nagrody, które z jednej strony one są w sposób oczywisty najważniejsze, z drugiej strony wszyscy od nich się nieco dystansują, z trzeciej w końcu strony wszyscy i tak z wypiekami na twarzy śledzą to, co w Dolby Theatre od kilkunastu lat tam właśnie się będzie działo w trakcie ceremonii.
No tak, to jest też taka gra, którą trochę publiczność toczy z Oscarami. Myślę, że jeśli chodzi o wartość stricte artystyczną, to większość krytyków, czy filmoznawców, czy osób zajmujących się kinem, to jakby od dawna wiadomo, że to Cannes jest takim głównym centrum zainteresowania. Natomiast oczywiście Oscary, no one mają tę moc i to jest ciekawe, że od, nie wiem, kilkunastu lat wszyscy mówią właśnie o tym guilty pleasure. Mówią o tym, że Oscary tracą na znaczeniu, że właściwie po co to oglądać. O ile Złote Globy na skutek różnych skandali, które takich bardzo już ostrych skandali, faktycznie straciły na znaczeniu i mam wrażenie, że już zupełnie wiele osób przestało się interesować tą nagrodą kompletnie, no to jednak Oscary cały czas jakoś działają. I to też widać, tą siłę Oscarów, widać po tym, jak bardzo kraj, który nie jest Ameryką, jeśli zostaje nominowany, no to jaki jest rodzaj podekscytowania? Wczoraj w mediach w telewizji tradycyjnej miałem wrażenie, że przez ostatnie godziny przed ceremonią Oscarową właściwie wszyscy mówili o IO. Pokazywano wywiady ze Skolimowskim, z aktorami, mówiono o różnych jakichś tam detalach i o tym, czy ten film ma szansę, czy nie ma szansę i na różne sposoby. Oczywiście tylko przez tę jedną noc był aż taki szał, to nie jest już coś takiego, czym będziemy żyć przez miesiące. Mamy też dlatego, że mamy inne sprawy ważniejsze teraz na głowie. Akurat od jakiegoś czasu, od paru lat inne rzeczy są ważniejsze, ale jednak ta atmosfera podekscytowania jest, jest poczucie docenienia, że się jest nominowanym i mimo tego, że wiemy, że te nagrody są wypadkową bardzo wielu nieartystycznych elementów, no to jednak cały czas magia Oscarów w jakiś sposób działa i przy całym tym narzekaniu znowu wiele osób pewnie za rok zasiądzie i zerwie nockę po to, żeby mieć o czym rozmawiać.
A my dzisiaj paradoksalnie aż tak wiele nie narzekaliśmy. Karol Szafraniec, jako komentator tego, co wydarzyło się w Dolby Theatre tegorocznej ceremonii, 95. już rozdania Oscarów. Był z nami. Bardzo ci, Karolu, dziękuję za twój komentarz.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.